W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty nas zapewniłeś w swojej Ewangelii, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Twoje imię, tam Ty jesteś obecny pośród nich. Prosimy Cię o Twojego Ducha. Prosimy Cię, poślij na nas Ducha Świętego. Daj nam otwarte uszy, otwarte serce. Niech Duch Święty zawładnie nami, abyśmy dobrze zrozumieli, pojęli i żyli zgodnie z Twoją wolą. Módlmy się o to wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wiem, że wiele osób te nasze konferencje, spotkania odsłuchuje także z naszej strony internetowej i wiem, że tam jest jedna osoba, która najbardziej lubi bajki, czyli z taką specjalną dedykacją dla Zosi. Piękna bajeczka i dla Was wszystkich. W pokoju dziecinnym mieszkał koń na biegunach. Zjawił się tu chyba jako pierwszy, bo nikt nie pamiętał jego przybycia. Zestarzał się w międzyczasie, wyblakł jego kolor, wytarta skóra świeciła tu i ówdzie brzydkimi dziurami. Karku nie zdobiła już bujna czupryna i ogon wyłysiał. Uśmiech też nie był taki szeroki, bo i zęby powypadały. Pewnego dnia zapytał go młody pluszowy zając, co jest naprawdę? Czy być naprawdę znaczy mieć w sobie takie rzeczy, które pozwalają mówić, poruszać się, uśmiechać? Naprawdę, powiedział koń, nie jest to, z czego jest się zrobionym. Ale to, co się z tobą dzieje. Jeżeli pokocha cię dziecko i będzie cię kochało długi czas, nie tylko dlatego, by się z tobą bawić, ale dlatego, że cię naprawdę kocha, to wtedy jesteś naprawdę. A czy to boli, żeby być naprawdę? Zapytał zajączek. Czasami, odpowiedział koń, bo zawsze mówił prawdę. A jeśli jesteś naprawdę, to nie masz żalu o to, że boli. A czy to stanie się naprawdę, dzieje się za jednym razem, czy też powtarza się ciągle od nowa? Nie, nie dzieje się za jednym razem, odpowiedział koń. Trzeba się stawać, aby być naprawdę, to bardzo długo trwa. Dlatego wykluczeni są z tego procesu wszyscy ci, którzy łatwo się łamią, mają ostre kanty i ci tak piękni i wartościowi, że nie wolno ich dotykać. A wiesz co, tak między nami mówiąc, kiedy będziesz naprawdę, będziesz wyglądał inaczej niż teraz. Oklapną ci uszy, wybiją ci zęby, wyłysiejesz. Stracisz oczy. Jednym słowem będziesz bardzo brzydki. Ale to wszystko nie ma znaczenia. Albowiem jeśli jesteś naprawdę, nie możesz być brzydki. Chyba, że w oczach dorosłych. Ale oni nic z tego nie rozumieją. Chyba jesteś naprawdę, pomyślał pluszowy zajączek, ale nie powiedział tego głośno, bo się bał, by nie urazić przyjaciela, starego konia na biegunach. Tak więc W to pragnienie przemieniania w Chrystusa człowiek także osobiście musi się zaangażować. Choćby w ten sposób, że rozpocznie pracę nad swoim łatwo łamiącym się charakterem, nad tymi ostrymi kantami swojej osobowości, a także nad tym, by nie ulegać pokusie, że się jest we wszystkim naj. Tyle naszego opowiadania. Moi drodzy, rozpoczniemy od górnego C, bo to już nie ma co się bawić, bo czas nas goni. A mianowicie pytanie, a tak naprawdę to dlaczego mamy się modlić? Dlaczego? Jaki jest powód? Tych wszystkich, którzy odsłuchują te konferencje z internetu, bardzo proszę, niech włączą sobie pauzę i spróbują sami odpowiedzieć na to pytanie, a później niech odsłuchują dalej naszą konferencję, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Tak naprawdę to dlaczego mamy się modlić? Bo co? Proszę mi podać powód. Czemu mamy się modlić? No, zaczynamy z górnego C. Bardzo proszę, tyły. Tak jak obiecałem, tyły będą pytane.
No, po pierwsze, Pan Jezus się modlił też. Pan Jezusa naśladować. Bóg powiedział, że mamy się modlić zawsze, wszędzie.
Żeby naśladować Pana Jezusa.
Tak, no, Pana Jezusa mamy naśladować.
Okej.
Okay. Tak, to my też.
Dobrze. Dalej dlaczego?
Żebyśmy byli bardziej ludzcy. Żebyśmy się nie pogubili w tym zwariowanym świecie.
Spotykam kilka osób ludzkich, niewierzących, bardzo dobrych. Zawsze kasują bilet w tramwaju, nie jadą na gapę. Sąsiadom mówią dzień dobry. Jak jest jakiś biedny, nawet mu złotówkę rzucą. Uśmiechają się, nie są wierzący.
Nawet papież Franciszek powiedział, kto się modli do Boga, a kto się modli do...
Dlaczego? Powód mi proszę podać. Powód.
Można?
Proszę bardzo.
W modlitwie nawiązujemy więź z Panem Bogiem.
Po co jest nam potrzebna?
Bo samemu sobie nie damy rady. Trzeba mieć opatrzność Bożą wierzyć.
Bo sami nie poradzimy sobie.
To jest nasza forma rozmowy, nasza forma relacji.
Po co jest Panu potrzebna?
Wierząc w Boga, chcę Go poczuć, poznać, dotknąć, więc jeżeli fizycznie Go nie widzę, rozmawiając, modląc się, wchodzę w relację z Nim i czuję, staram się Go poznać, tak? Staram się w ten sposób być bliżej Boga i czuć, że jest moim kompanem, przyjacielem.
Rozumiecie, proste pytanie, ale nie tak łatwo na nie odpowiedzieć. Widzicie, że jakoś jest, to nie jest takie najłatwiejsza odpowiedź. Dlaczego?
No bo chodzi o nasze zbawienie naszych bliskich i wszystkich, z którymi się stykamy, bo...
Umrze Pani w stanie łaski uświęcającej, najprawdopodobniej będzie Pani zbawiona. Do tego nie jest potrzebna modlitwa.
No bo Pan by nas stworzył bez nas, ale bez nas nas nie zbawi. Potrzebna modlitwa.
Umrze Pani bez grzechu ciężkiego, jest szansa na zbawienie.
Żeby nas Pan Bóg przemieniał na swój obraz, na swoje podobieństwo. Modlitwa nam jeszcze potrzebna, żeby do świętości, bo Pan Bóg powiedział mi się, ty mnie bądźcie, tak jak ja jestem święty. To chociażby z tego powodu.
No i w trakcie modlitwy możemy rozpoznać wolę Ojca, co mamy czynić.
Mam 10 przykazań. Jadę według 10.
Pan Jezus zawsze zwracał się do Pana Boga.
Ale modlitwa da nam siłę i moc do wypełnienia tych przykazań.
Oprócz 10 boskich słów to najważniejsze.
Tak jest.
Jak to ksiądz mówił na jednym z naszych spotkań, że modlitwa jest darem. No jeżeli jest darem, no to potrzebuje tej modlitwy, tak jak potrzebuje wstać z rana, zjeść śniadanie, chleb. Więc tutaj chyba poszukuje się tego. Dlaczego? Dlatego, bo jest dla mnie darem. Jest dla mnie pożywieniem w takim sensie czegoś, jakichś normalnych czynności. Potrzebuje tego po prostu.
Wszystkie odpowiedzi są dobre. Z wszystkimi się zgadzam, oczywiście. I jeszcze dodam kilka ładnych odpowiedzi, żeby uzupełnić te wasze odpowiedzi. Jeszcze dodam kilka ładnych. Dlaczego mamy się modlić? Bo jesteśmy kuszeni do zła. Bo zło jest w nas. Bo grzech jest w nas. Jest blisko nas. Jesteśmy zagrożeni. I żeby nie paść, to trzeba się modlić. Żeby nie ulec pokusie, trzeba się modlić. Oczywiście. Jeszcze jedną odpowiedź dodam. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ograniczeni. Dlatego, że nasze życie jest kruche. Dlatego, że nasze życie jest słabe. Dlatego, że w naszym życiu jest cierpienie. Dlatego, że boimy się tego cierpienia. Dlatego, że to nas przeraża. To dlatego mamy się modlić, po to, żeby się umocnić w tym życiu. Dlatego. Dlaczego mamy się modlić? No dlatego, bo jesteśmy dziećmi Ojca i dzieci do swojego taty kierują się z modlitwą. Dlatego. Dlatego mamy się modlić. I te wszystkie odpowiedzi i wasze, i moje są ładne, ale niewystarczające. Ładne i jeszcze niewystarczające. Dlaczego mamy się modlić? Dlatego, bo Pan Bóg jest Bogiem, a my stworzeniem. Dlatego. Dlaczego mamy się modlić? I teraz najbardziej wyczerpująca odpowiedź. Dlatego, bo Pan Bóg nas o to prosi. Prosi. Pan Bóg nas o to prosi. Bo w środowisku opartym o miłość jest prośba. Tam, gdzie się kochamy, tam sobie nie rozkazujemy. Pan Bóg nas kocha, my staramy się kochać Pana Boga i dlatego się modlimy. Próbujemy, chcemy mieć relację miłości. Tam, gdzie jest miłość, tam nie ma właśnie rozkazywania, nie ma wymuszania, nie ma jakiegoś przynaglania. Jest pragnienie. Pragnienie spotykania się z drugim. Jest prośba o spotkanie, bo tam, gdzie się kochamy, to ani nie wymuszamy, ani nie jakoś naciskamy, tylko chcemy się spotykać, pragniemy się spotykać. Chcemy, lubimy to spotkanie, bo się kochamy. Bo miłość to jest coś fundamentalnego w relacji z Panem Bogiem. Miłość. Bo wszystko ma być oparte o miłość. Pan Bóg nie używa przemocy. Pan Bóg nie używa jakiegoś karania, tylko prosi. Pan Bóg prosi. Dlatego właśnie miłość jest czymś fundamentalnym. W środowisku miłości nie rozkazujemy, nie wymagamy, nie wymuszamy, prosimy. I Pan Bóg nas prosi o relację ze sobą. Ale może ktoś powiedzieć i będzie miał rację, że najistotniejsze to nie jest modlitwa. Najistotniejsza jest łaska Boża uświęcająca. Najistotniejsze jest to, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Łaska nas zbawia, nie modlitwa. Łaska boska uświęcająca, przebaczenie otrzymane w konfesjonale, to nas zbawia. Komunia święta, to nas zbawia. Łaska Boża nas zbawia, nie modlitwa. Bo jesteśmy zbawieni łaską. To jest fundamentalne. Tylko teraz pytanie jest takie. Racja, łaska boska uświęcająca. Ale jak nie ma głębokiej modlitwy, jak nie ma tego, o czym mówiłem dwa spotkania wcześniej, że próbujemy przygotować pole pod zasiew, próbujemy przygotować rolę, żeby na tę rolę łaska Boża mogła stąpić. Przygotowujemy swoje serce na to, żeby łaska Boża mogła na to nasze serce stąpić. To przygotowujemy. Jak tego nie przygotowujemy, to łaska boska zstępuje. Tylko pytam o owoce. A jakie owoce przynosi? Dobrze przystępujemy do Komunii Świętej. Zgadzam się. Tylko proszę mi powiedzieć, to dlaczego ta Komunia Święta tak mało działa? Tak mało przemieniamy się w Pana Jezusa, którego przyjmujemy? To dlaczego tak mało dzieje się cudów podczas Eucharystii? To dlaczego tak mało Eucharystia w nas powoduje? Tak mało, bo właśnie, bo nie ma dobrze przygotowanej gleby, bo nie ma dobrze przygotowanego serca, żeby na to serce Pan Jezus przyszedł z łaską Bożą. Czasami mam wrażenie, i tutaj trochę przepraszam za brzydkie słowa, że przyzwyczailiśmy się do jedzenia opłatków. Kapłan mówi ciało Chrystusa, amen, i te opłatki jemy. Mało w nas upodobnienia się do Pana Jezusa, którego przyjmujemy. Bo modlitwa jest marna, bo marne jest przygotowanie gruntu, żeby Pan Bóg ze swoją łaską mógł do nas przyjść. Tu jest problem. Łaska Boża działa. Łaska Boża jest zawsze, tylko że my na nią jesteśmy słabo przygotowani przez słabą modlitwę. Przez słabe przygotowanie gruntu, na którą zstępuje łaska Boża. Proszę, pozwólcie, że posłużę się przykładem, takim marnym przykładem, żeby pokazać marnie, jak łaska Boża nie może w nas działać. Na przykład, młodzież przygotowuje się do bierzmowania. Przygotowuje się, to znaczy nie przygotowuje się. To znaczy nie uczęszcza na mszę świętą, to znaczy nie czyta Słowa Bożego, to znaczy mało się modli albo odklepuje, nie spowiadają się, nie korzystają z sakramentów, mało znają z naszej wiary rzymskokatolickiej. Przychodzi czas bierzmowania. Oczywiście biskup przychodząc do parafii udzieli im sakramentu bierzmowania, będą mieli na czole krzyżyk z oleju świętego uczyniony, będzie odpowiednia modlitwa i nie działa. Łaska boska jest, Znak łaski boskiej jest. Krzyżyk na czole. Modlitwa biskupa. Nowe imię sobie obrali, ale z powodu marnego przygotowania ta łaska Boża nie ma na czym wyrosnąć, bo modlitwy nie było, bo przygotowania nie było, bo sakramenty były odstawione na długi okres czasu i dopiero przed samym bierzmowaniem była spowiedź, nie praktykowali naszej wiary, nie uczęszczali na mszę świętą, no to gdzie mają zaowocować tą łaską, którą otrzymują przez sakrament bierzmowania? Podobnie w Eucharystii. Nie ma naszej głębokiej modlitwy, nie ma naszej głębokiej relacji z Panem Bogiem, nie ma naszego oddania się Panu Bogu, jest tylko coś po łebkach, jakieś modlitwy klepane bądź tylko modlitwy ustne. Nasz duch jest uśpiony, Pan Bóg przychodzi z łaską, ale łaska nie działa, bo nie ma gdzie zadziałać, bośmy się na to nie przygotowali. Czyli to, co my tutaj robimy, to, o co my się tutaj staramy, to jest przygotowanie gruntu, tylko przygotowanie gruntu na to, o czym Pan powiedział, żeby Pan Bóg mógł ze swoim darem przyjść i żeby ten dar przyjąć i żeby ten dar owocował. To my tylko to próbujemy robić. Przygotować grunt naszego serca na to, żeby Pan Bóg mógł przyjść ze swoim darem. Jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie musimy pamiętać o tym, że zmierzamy ku Panu Bogu, który jest miłością. I ta miłość Pana Boga ku nam jest bezinteresowna. Bezinteresowna. Takie mam przekonanie, że my nie znamy takiego czegoś bezinteresownie. Że my nie znamy takiego czegoś darmo. Że my nie znamy takiego czegoś za nic. Zawsze, czy gdzieś z tyłu głowy, mamy za coś. Ja tobie zrobię jakiś dobry czyn, licząc na to, że jak będę w potrzebie, to i od ciebie też coś otrzymam. Ja staram się być dobry, a jak będę potrzebował, to też liczę na to, że mi się to zwróci. Tak zostaliśmy nauczeni, tak zostaliśmy wychowani, tak ten świat funkcjonuje. U Pana Boga inaczej. U Pana Boga inaczej. Pan Bóg daje nam swoją miłość bezinteresownie. Daje nam za darmo. Tak jak dar wiary, tak jak dar nadziei, tak jak miłość Bożą, tak wszystko od Pana Boga otrzymujemy za nic, bez naszego udziału. To Pan Bóg daje nam bezinteresownie. I takiej bezinteresowności bardzo trudno jest nam się nauczyć. Takiej bezinteresowności bardzo trudno jest nam pojąć, bo nikt nas tego nie nauczył. Nie wiem, czy pamiętacie tam z lat szkolnych czy dziecięcych, że zazwyczaj tak było, że rodzice kochali nas za coś. Jesteś grzeczny, przyniosłeś piątkę, nie nabałaganiłeś. To nas wtedy bardzo kochają. Zawsze za coś. Bo tak nas jakoś ten świat nauczył. A u Pana Boga jest wszystko inaczej. Otrzymujemy Jego łaskę darmo. Otrzymujemy Jego łaskę za nic. Otrzymujemy Jego dobroć za nic. Nic nas nie kosztuje z naszej strony, że w konfesjonale siedzi ksiądz gotowy do przebaczenia nam grzechów. My nic na to nie zapracowaliśmy. To, że Pan Jezus przychodzi na ołtarzu w Komunii Świętej, nam się daje, nic. Nie uczyniliśmy, żeby On tam był. On daje się nam. Daje się nam bezinteresownie. daje się nam bezinteresownie. Trudno jest nam to zrozumieć, trudno jest nam to pojąć, bo nikt nas takich rzeczy nie uczy. Nikt nam takich rzeczy nie pokazuje. To stąd próbujmy uczyć się od Pana Boga takiej właśnie bezinteresowności. Modlitwa to nie zawsze jest coś łatwego. Być może przyzwyczailiśmy się, kiedy w modlitwie my sami jesteśmy takimi inicjatorami modlitwy, że w modlitwie to my inicjujemy, że w modlitwie to my jesteśmy aktywni. W modlitwie to my rozpoczynamy i kończymy. Tymczasem modlitwa nie musi być zawsze ani łatwa, ani przyjemna, ani jakaś tam, nie wiem, radosna i dająca nam wielką satysfakcję. Nie zawsze. Chociażby przypomnienie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Jak Pan Jezus był w Ogrójcu, to nie wyobrażam sobie, żeby ta modlitwa była piękna, łatwa i przyjemna. Tam było wiele zmagania się. Wiele zmagania się ze swoją słabością, ze strachem, z lękiem, z tym, że nie chcę, a jednak chcę pełnić wolę Bożą, ale się boję, a może jest jakiś inny sposób, ale jak nie ma, to chcę to przyjąć. Modlitwa to jest też wielkie zmaganie się ze sobą, zmaganie się ze swoimi słabościami, zmaganie się z lękiem, ze strachem, z niechęcią. Modlitwa obejmuje to wszystko, z czego składa się nasze życie. To wszystko. I w tej modlitwie każdy z nas ma jednakowe szanse przed Bogiem stania się świętym. Czasami ktoś mówi, że jednemu jest łatwiej się skupić, drugiemu trudniej. Czyli temu, komu łatwiej się skupić, wydawałoby się, że łatwiej mu idzie modlitwa, że łatwiej mu idzie jego droga do świętości. Nie. Każdy startuje z tego samego poziomu, każdy startuje z tego samego punktu w drodze do świętości. Bo przed Panem Bogiem wszyscy jesteśmy równi. To wezwanie do świętości jest powszechne, skierowane do wszystkich. To stąd też bardzo zachęcam, żeby w naszych modlitwach, które będziemy mieli przez ten czas, żeby ani się nie martwić tym, że komuś idzie lepiej, a komuś słabiej. Nie wiem, co to znaczy lepiej czy słabiej, bo każdy startuje przed Panem Bogiem z tego samego poziomu, dążąc do świętości. To stąd też nie przejmujmy się tym, że no właśnie komuś idzie słabiej albo trudniej. Tyle, moi drodzy, na ten dzisiejszy wieczór. O reszcie spraw związanych z modlitwą od strony wewnętrznej, naszego nastawienia się na modlitwę, będzie na naszym następnym spotkaniu. Z tym, że nasze następne spotkanie nie będzie w poniedziałek, bo w poniedziałek coś tam mam, jestem przeszkodzony i nie dam rady. We wtorek też nie. W środę jest świętej Barbary i dopiero będzie w czwartek. Nasze spotkanie będzie w następny czwartek po mszy świętej o 18:00, na którą tą mszę świętą i na spotkanie serdecznie zapraszam. Tak jest. Zakończymy historyjką. Pewien Bogaty przemysłowiec z północy poczuł niesmak, widząc pewnego rybaka z południa, spokojnie opartego o swoją łódź i palącego fajkę. Dlaczego nie wypłynąłeś łowić? Zapytał przemysłowiec. Bo już złowiłem dość na dzisiaj, odpowiedział rybak. Dlaczego nie łowisz więcej niż to konieczne? Nalegał przemysłowiec. A cóż bym z tym robił? Zapytał z kolei rybak. Zarobiłbyś więcej pieniędzy, padło w odpowiedzi. Mógłbyś wtedy założyć motor do twojej łodzi, wypływać na głębsze wody i łowić więcej ryb. Wtedy też zarobiłbyś więcej pieniędzy. Mógłbyś sobie kupić nylonową sieć, dzięki czemu miałbyś jeszcze więcej ryb i jeszcze więcej pieniędzy. Szybko zarobiłbyś na drugą łódź, a kto wie, może i na całą flotę. I wtedy byłbyś bogaty tak jak ja. No i co bym wtedy robił? Zapytał znowu rybak. Wtedy mógłbyś sobie usiąść i cieszyć się z życia, odpowiedział przemysłowiec. A jak myślisz, co ja właśnie w tej chwili robię? Odpowiedział zadowolony rybak. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Udzielę wam Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.